Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
We wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe papież modli się za Amerykę.
Dokładnie 5 lat temu Benedykt XVI napisał pierwszego tweeta. Dziś papieski profil na Twitterze śledzi ponad 40 milionów osób.
Włoscy biskupi apelują o ograniczenie handlu w niedzielę i święta.
Witamy 12 grudnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Franciszek uczestniczy dziś w posiedzeniu Rady Kardynałów, która pomaga mu w reformowaniu Kurii Rzymskiej i innych watykańskich instytucji. Natomiast wieczorem Ojciec Święty przewodniczy w Bazylice Watykańskiej Eucharystii w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe, patronki Ameryki.
Tradycje dorocznych liturgii z tej okazji wprowadził już Benedykt XVI. Nabrały one jednak szczególnego znaczenia, kiedy na stolicy Piotrowej zasiadł papież z Ameryki Południowej. Jak podkreśla profesor Guzman Carichiri, wiceprzewodniczący papieskiej komisji do spraw Ameryki Łacińskiej, Franciszek bardzo dobrze zna ten kontynent i stara się zaradzać jego potrzebom. Z perspektywy kościelnej jednym z głównych problemów jest nadmierna klerykalizacja. W ostatnich dziesięcioleciach Kościół zaniedbał formację laikatu, świeckich liderów i dziś ponosi tego konsekwencje. Dotyczy to również życia politycznego, mówi profesor Carichiri.
Udział i obecność Kościoła w życiu publicznym przejawia się dziś jedynie w deklaracjach i dokumentach episkopatów. Brakuje nowych pokoleń katolików świeckich, którzy potrafiliby otworzyć przed Ewangelią drzwi polityki, mediów, świata akademickiego, różnych przestrzeni życia publicznego. Bardzo dziś potrzebujemy zmiany pokoleniowej w polityce Ameryki Łacińskiej. Niestety jest to bardzo trudne. W latach 50. i 60. ubiegłego stulecia wielu młodych katolików przechodziło formację w Akcji Katolickiej i innych kościelnych instytucjach. To oni stali się potem liderami politycznymi w Ameryce Łacińskiej i to po różnych stronach polityki. Dziś tego już nie ma. W naszym kościele nie ma już takich ruchów, które by przygotowywały nowe pokolenia liderów. Oczekujemy, że nowe ruchy i wspólnoty uformują świeckich liderów, którzy zaangażują się we wszystkie środowiska życia politycznego.
Responsable laïque capable de s'engager dans tous les milieux de la vie politique.
Od 5 lat papież ma swoje konto na Twitterze. Dziś śledzi go już ponad 40 milionów osób w 9 językach. Dodatkowo 5 milionów osób obserwuje papieża na Instagramie. Który ze środków społecznego przekazu jest lepszy, aby dotrzeć do tak wielu ludzi i głosić Słowo Boże, zauważa arcybiskup Angelo Becciu, substytut do spraw ogólnych w Watykańskim Sekretariacie Stanu, wracając pamięcią do dnia, kiedy 5 lat temu Benedykt XVI napisał pierwszego tweeta, wspomina, że ówczesny papież był przy tym trochę bezradny. Z drugiej jednak strony bardzo się cieszył samym faktem, że może wejść w dialog ze światem internautów.
Zastępca watykańskiego sekretarza stanu przyznaje, że również obecny papież Franciszek nie jest biegły w posługiwaniu się nowymi technologiami, o czym niejednokrotnie sam wspominał. Jest nimi jednak bardzo zainteresowany, chce być na bieżąco. Jest również świadom tego, że należy korzystać ze wszystkich środków, które mogą pomóc w głoszeniu Słowa Bożego.
Arcybiskup Becciu w wywiadzie dla Radia Watykańskiego przypomina także o udzielanych przez papieża radach, jak dobrze używać portali społecznościowych.
Przede wszystkim nie wolno ich nadużywać. Na przykład nie wolno z nich korzystać w czasie mszy, a także nam, kapłanom, biskupom przypomniał, że nie wolno tego robić. Równocześnie jednak musimy mieć odwagę i mądrość, aby wiedzieć, jak ich używać. Odwagę, gdyż są to narzędzia nowe, a zatem trzeba umieć śmiało sięgać po te nowości. A potem mądrość, jak z każdym tego typu urządzeniem, aby używać go w odpowiedni sposób. Widzimy, że wielu niegodziwie używa portali społecznościowych, aby obrażać. W ten sposób stają się one często miejscem napastliwych dyskusji. Dla nas jednak powinny to być środki, które pomagają w komunikacji z innymi. I ta komunikacja może pomóc w duchowym i kulturowym dojrzewaniu oraz w zbliżaniu się do innych.
Również Włosi zabiegają o ograniczenie handlu w niedzielę i święta. Przewodniczący Komisji Włoskiego Episkopatu do spraw pracy i problemów społecznych poparł inicjatywę parlamentarną, która miałaby uregulować tę kwestię jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Kontrowersyjne w tej sprawie jest to, że z takim wnioskiem wystąpił Ruch Pięciu Gwiazd, uznawany za ugrupowanie populistyczne.
Arcybiskup Filippo Santoro podkreślił, że popierając tę inicjatywę, nie ma on na względzie orientacji politycznej, a jedynie godność człowieka. Pracy nie można poświęcić całego życia, powiedział przedstawiciel włoskiego episkopatu, przypominając, że Kościół od dawna apelował do świata polityki o ograniczenie handlu w niedzielę i święta.
Ustawę przywracającą definicję małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny przyjął parlament Bermudów zaledwie w pół roku po tym, jak tamtejszy sąd najwyższy uznał tzw. małżeństwa jednopłciowe. Wprowadza ona jednak szereg praw dla par jednopłciowych i nie delegalizuje związków zawartych po wspomnianym orzeczeniu sądowym.
W zeszłorocznym referendum społeczeństwo tego wyspiarskiego kraju przeważającą większością głosów opowiedziało się przeciw uznawaniu związków homoseksualnych za małżeńskie, jednak później Sąd Najwyższy doprowadził do ich legalizacji, twierdząc, jakoby tradycyjna definicja małżeństwa była niespójna z przepisami Konwencji o prawach człowieka. Jak zwrócił uwagę Lawrence Scott z rządzącej na Bermudach Postępowej Partii Pracy, po wprowadzeniu nowej ustawy pary homoseksualne nie będą już nosiły nazwy małżeństwo, którą przyznało im sądowe orzeczenie, za to otrzymają korzyści, których dotąd nie miały, a w rzeczywistości właśnie na nich im zależy.
Po niedawnej decyzji Stanów Zjednoczonych o przeniesieniu swej ambasady do Jerozolimy sytuacja w Ziemi Świętej jest bardzo napięta. Wskazuje na to ksiądz Dawid Neuhaus, żydowski jezuita, który żyje w tym mieście, a do niedawna był odpowiedzialny za duszpasterstwo katolików hebrajskojęzycznych. Jednocześnie przyznaje, że reakcje na tę decyzję są bardzo różne. Izraelczycy są z niej zadowoleni, choć zdają sobie sprawę z ceny, jaką przyjdzie im za to zapłacić. Palestyńczycy są natomiast zrozpaczeni. Obawiają się, że ewentualna kolejna intifada, przemoc i zamieszki odstraszą pielgrzymów, a tym samym uderzą w palestyńską gospodarkę, która opiera się na turystyce.
Zdaniem księdza Neuhausa należy się spodziewać zaostrzenia sytuacji w regionie. Kiedy uderza się w to, co dla muzułmanów jest święte, zawsze istnieje groźba przemocy, podkreśla żydowski jezuita. Jego zdaniem w takiej sytuacji bardzo ważne jest świadectwo wyznawców Chrystusa, mówi ksiądz Neuhaus.
Musimy powiedzieć słowo prawdy, to znaczy w pełni uznajemy przywiązanie Żydów do tej ziemi i do Jerozolimy. Nie negujemy tego, zarazem jednak uważamy, że dziś należy też przypomnieć prawa narodu palestyńskiego, a także szacunek, jakim chrześcijanie i muzułmanie otaczają tę ziemię i to święte miasto. Trzeba zachować sakralny charakter tego miasta. Jest ono bardzo ważne dla narodu żydowskiego, nie wolno tego kwestionować. Kościół to uznaje, ale zarazem podkreśla, że nie stoi to w opozycji do faktu, że Jerozolima jest również ważna dla chrześcijan i muzułmanów. Nie wystarczy powiedzieć, że status quo miejsc świętych pozostanie nienaruszone, bo to samo miasto jest święte i wszystkie wspólnoty mają w nim swe prawa. Stolica Apostolska zawsze obstawała nie tylko przy ochronie miejsc świętych, ale również wspólnot, które żyją w tym świętym mieście i ich równouprawnieniu.
Pomóżcie syryjskim dzieciom przeżywać prawdziwe dzieciństwo. Po latach, w których czas zabawy wyznaczały spadające bomby, jak nigdy potrzebują one spokoju, pisze siostra Ani de Marian w liście do dobroczyńców z organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Przyznaje, że walki w Aleppo zakończyły się i sytuacja powoli wraca do normy. Teraz toczy się inna batalia o powrót do normalnego życia.
Natomiast posługująca w Damaszku siostra Jola Girgis w wywiadzie udzielonym Radiu Watykańskiemu opisała pomoc udzielaną potrzebującym. Wspomniała o dzielnicy zajętej przez terrorystów, gdzie jest ponad 130 chorych dzieci, które trzeba natychmiast ewakuować, do czego wzywał także UNICEF. W tej części miasta jednak, ze względu na panującą tam sytuację, pomoc ze strony sióstr jest niemożliwa. Stąd udzielają jej w swoim klasztorze w stolicy Syrii, opiekując się dziećmi i osobami chorymi na raka, które przybyły do Damaszku, aby wziąć chemioterapię. Siostra Jola Girgis tak opisuje ich sytuację.
Dzieci żyją w ciągłej traumie wywołanej przeżyciami wojennymi, bombami, brakiem bezpieczeństwa. Wiele z nich choruje, ale z powodu embargo nie docierają do nas lekarstwa, stąd nie możemy ich im podać, bo ich nie mamy. Tym dzieciom brakuje miejsca na zabawę. Na zewnątrz nie czujemy się bezpiecznie, stąd w kościele staramy się czymś je zająć. Kontynuujemy także pomoc psychologiczno-społeczną. Mamy około 100 dzieci w wieku od 9 do 13 lat, zarówno muzułmanów, jak i chrześcijan. Wiele z nich to uchodźcy, straciły domy i rodziców. Niejednokrotnie zostały zranione bombami. Niektóre nie mają nogi albo ręki. Staramy się więc wspierać je i psychicznie, i socjalnie, a także ekonomicznie, na ile to możliwe. Naszą franciszkańską misją jest bowiem otwarcie się na tych, którzy są nieszczęśliwi, wykluczeni. One nic złego nie zrobiły, są niewinne.
Gorący apel do Unii Europejskiej o zaprzestanie sankcji wobec Syrii, które uderzają przede wszystkim w ludność tego kraju, wystosował patriarcha syrokatolicki. Ignacy Józef III Junan wezwał europejskich polityków i media do zwrócenia uwagi na cierpienia narodu syryjskiego. Sankcje nie dotykają klasy politycznej, ale biednych ludzi.
Sankcje Unii Europejskiej wobec Syrii są najcięższymi, jakie nałożyła Europa na któryś z krajów trzeciego świata od zakończenia II wojny światowej, stwierdził patriarcha. Embargo nie usunie, jak chciałaby Europa, w magiczny sposób prezydenta Asada. Natomiast sankcje są jedną z głównych przyczyn utrzymywania się samego konfliktu.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W katedrze lubelskiej sprawowana była dziś msza święta w intencji świętej pamięci profesora Jerzego Kłoczowskiego. Ten jeden z najwybitniejszych polskich historyków zmarł w Warszawie 2 grudnia w wieku 93 lat. Liturgii przewodniczył arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski.
Przez całe swoje życie naukowe był związany z naszym miastem i z katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Był czołową postacią historii Kościoła. Nikt tak jak on nie znał Europy i jej przeszłości. Był człowiekiem instytucją, założył Instytut Europy Wschodniej. Wskazywał nam na korzenie, z których wyrastamy, na ożywcze soki, z których żyje nasza kultura.
Jutro msza święta w intencji świętej pamięci profesora Kłoczowskiego sprawowana będzie w warszawskim kościele ojców Dominikanów przy ulicy Freta. Natomiast uroczystości pogrzebowe zaplanowano na czwartek w rodzinnej parafii zmarłego w Krzynowłodze Wielkiej na Mazowszu. Pojawiła się właśnie aplikacja na telefony komórkowe polskiej wersji Magnificat. Dzięki temu nasz kraj stał się kolejnym, w którym można dołączyć online do wspólnoty modlitewnej Magnificat, liczącej ponad 1 000 000 wiernych na całym świecie. Obecnie Magnificat dostępny jest w 7 wersjach językowych online, poinformował Bogdan Sadowski, diakon stały, redaktor naczelny polskiej edycji Magnificat.
W polskiej wersji, tak jak w każdej innej, znajdziemy przede wszystkim codzienne modlitwy. Modlitwa poranna, modlitwa wieczorna, modlitwa przed snem, różnego rodzaju błogosławieństwa, przed jedzeniem, po jedzeniu. Oczywiście teksty mszy świętej, teksty zmienne, części stałe również. Medytacja oczywiście każdego dnia jest proponowana przez bardzo ciekawych autorów. Tłumaczymy troszkę, mamy swoich też współpracowników.
Partnerem polskiej edycji Magnificat jest Katolicka Agencja Informacyjna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.